Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
27 minut zostało do godziny 13, i to oznacza, że czas na dogrywkę w Radiu Gdańsk. Włodzimierz Machnikowski już w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I nie sam.
Wojciech Grzyb, siatkarz. To był nasz dyżurny temat, jeśli chodzi o ostatnie dni, bo mieliśmy Mistrzostwa Europy, w których Wojtek Grzyb nie uczestniczył. W szczególnym momencie swojej kariery zawodowej jesteś, bo rok jubileuszowy zaczynasz.
Dzień dobry, zgadza się. No w tych mistrzostwach nie miałem możliwości uczestniczyć, a może to też jest związane z rokiem jubileuszowym, bo to 20 mój sezon w lidze, więc takich weteranów już rzadko kiedy się powołuje.
No ale forma wciąż znakomita. O tym po tym, bo powiemy także o zwycięstwach zespołu Trefla w takim turnieju przedsezonowym. To się nazywało Turniej Czterech Pucharów. Odbył się w Gostycynie, ale najpierw zamknijmy wątki te mistrzowskie. Brązowy medal. 8 wygranych meczów, tylko 4 przegrane sety w całym turnieju. Jesteś rozczarowany?
Nie, jestem zadowolony, że udało się zakończyć te mistrzostwa zwycięstwem, brązowym medalem. Graliśmy w Paryżu z Francją, gdzie zdecydowana większość publiczności była na pewno za Francją, a ta publiczność naprawdę niesie. To pokazaliśmy tutaj w Gdańsku, jak walczyliśmy kwalifikację olimpijską, gdzie ze Słowenią, z którą przegraliśmy niestety półfinał, wygraliśmy 3-1, z Francją 3-0. To były te same drużyny, niecałe 3 chyba tygodnie wcześniej rozgromiliśmy praktycznie ten turniej. Więc cieszę się, że udało się chociaż pokonać Francję na tym trudnym terenie. Troszeczkę rzeczywiście nie udało się powalczyć lepiej ze Słowenią. To było z kolei w Lublianie, gdzie...
Czyli też publiczność jakby miała głos decydujący.
Myślę, że właśnie ta publiczność poniosła na skrzydłach trochę swoją drużynę, bo zagrali z małą ilością błędów Słoweńcy i to zadecydowało.
Ale zagrali jednak słabiej niż chwilę wcześniej, gdy gromili Rosjan. Ten mecz no, był chyba do wygrania. Różne teorie tutaj. Ty masz jakąś swoją, bo między innymi bardzo kontrowersyjna decyzja sędziów. Tobie pewnie jako zawodnikowi nie wypada, gdy 4 odbicia ewidentne, sędzia absolutnie nie interweniował w takim kluczowym momencie, który do mógł tego, dać nam zwycięstwo.
Tak, tego dziwne, że mamy challenge w siatkówce, a akurat na to nie można tego sprawdzić, na tym challenge'u. No to jest oczywiście trochę ciekawe, dlaczego akurat... Tak było, bo błąd dosyć ewidentny. Ale też trzeba powiedzieć, że wyciągnęliśmy rękę w tym pierwszym secie 2 razy do Słoweńców. 2 razy prowadziliśmy kilkoma punktami, chyba nawet 20-17 w pierwszym secie. I zaprosiliśmy ich do walki i znakomicie wykorzystali tą sytuację. Teraz sobie można łatwo gdybać, ale gdybyśmy wygrali tego pierwszego seta, drugiego, no to by było zupełnie co innego. A Słoweńcy jednak naprawdę mają bardzo dobrą ekipę, szczególnie tą pierwszą szóstkę. To są siatkarze z najwyższego topu, i którzy grają w swoich klubach kluczowe role we Włoszech. Pokazali to na boisku. A my trafiliśmy trochę słabszy dzień. Niestety odpadliśmy z tego. Cieszę się bardzo, jeszcze chciałem tylko zaznaczyć, że pomimo, że odpadliśmy, cieszę się, że po raz kolejny jesteśmy na podium, bo po tym poznaje się wielkie drużyny, że na imprezach dużych, docelowych udaje się zrealizować cele i udaje się zdobywać medale.
No tym bardziej, że akurat Mistrzostwa Europy to nie jest ta nasza pierwsza impreza, bo pierwszeństwo to my w Mistrzostwach Świata ostatnio seryjnie sobie zdobywamy. Natomiast jeśli chodzi o mistrzostwo, to był 2009 rok, 10 lat temu. To był brązowy medal w 2013, kiedy byliśmy współgospodarzami z Duńczykami. No i jeszcze jest coś takiego jak ta Słowenia, która właśnie na tej drodze do najwyższych trofeów staje nam właśnie w Mistrzostwach Europy, nawet gdy gramy u siebie. Kompleks już możemy mieć?
Ja myślę, że nie, że kiedy następnym razem spotkamy się na jakimś neutralnym gruncie, to będzie dobry
rewanż,
mecz.
Srogi,
dobry
bolesny.
Mecz i naprawdę... Myślałem, że tym razem tak będzie, ale jednak ta publiczność zadziałała na korzyść jeszcze swojej drużyny. Cóż można
Serbia
powiedzieć?
Serbia w takim razie, pytanie. Serbia, Słowenia, Polska, Francja. Taki był układ sił na tym turnieju. Słoweńcy przegrali, zdaje się, w sumie 3 mecze i to wystarczyło, żeby zostać wicemistrzem świata. My przegraliśmy tylko 4 sety i tak. Musieliśmy cieszyć się z brązu. Nie, ja mam teorię, że my byliśmy najmocniejsi na tym turnieju, tylko 1 mecz nie wyszedł.
Zgodzę się z tą teorią, że na przestrzeni wszystkich meczów, które oglądałem, gdybyśmy wzięli nasze najlepsze 3 mecze, to rzeczywiście byliśmy najlepszą drużyną, no ale tak jest, że nie zawsze wygrywa najlepszy i dlatego to jest piękno sportu, bo gdyby przyznać od razu medale dla tego, kto jest według nas najlepszy, to nie trzeba by było rozgrywać spotkań i wszystko przy stole rozdać. A natomiast trzeba wyjść na boisko, potwierdzić to, że się jest najlepszym, a to nie zawsze się udaje.
Piotrek Nowakowski powiedział, medal z 2011 roku był dużo cenniejszy. Tamten też był brązowy. To twój kolega jeszcze niedawno z drużyny Trefla. Chodzi o to, że wtedy nie byliśmy faworytem, tak. A teraz byliśmy. Dosyć kłopotliwa sytuacja, gdy nie wszyscy umiemy cieszyć się z medalu, z brązu.
Myślę, że to jest... To jest trafił w sedno, bo rzeczywiście wtedy chyba Andrea Anastazji był trenerem tej reprezentacji. I również udawało im się być na podium w dużych imprezach, czy to w Lidze Światowej, czy to w Pucharze Świata, czy właśnie w Mistrzostwach Europy. Natomiast tutaj, jak zobaczyliśmy, jak nasza drużyna idzie i rozprawia się z każdym rywalem w świetnym stylu, nie dając rozwinąć skrzydeł drużynom, które z innym sprawiały kłopoty. Jak na przykład Ukraina, z nami nie istniała praktycznie.
A to była blisko podium mistrzostw.
Nawet. Prawda? No, mało brakowało.
Przegrała w 500 zaledwie.
Tak.
To personalnie może teraz oceńmy Wilfrido Leon. Dobrze wszedł w tę drużynę. On stwierdził, że cieszy się, bo to jest jego pierwszy medal dla reprezentacji Polski. Przecież on dopiero 24 lipca tak naprawdę dostał licencję na granie w biało-czerwonych barwach.
Ja uważam, że dobrze wszedł. Oczywiście tutaj już go widziałem w jego pierwszych spotkaniach w reprezentacji, które rozgrywał w Gdańsku kwalifikację olimpijską. Nie pokazywał jeszcze pełni możliwości na zagrywce. Tutaj w tym turnieju Mistrzostw Europy pokazał już właśnie się z tej najlepszej strony, jak potrafi zagrywać. Bardzo dobry turniej. Oczywiście można też powiedzieć, że ten jeden nawet mecz, który przegraliśmy, Wilfredo grał na dosyć dobrym poziomie i myślę, że fantastycznie, że mamy takiego zawodnika w swoim składzie.
Artur Szalpuk może zapomnieć o wyjściowej szóstce?
Myślę, że Artur pokazał, że jest bardzo wartościowym do tej reprezentacji. Miał swoje szanse, bo trener Heinen początek turnieju rozpoczął przecież z Arturem w meczu inauguracyjnym. W trakcie turnieju również go wpuszczał i Artur pokazywał się z bardzo dobrej strony. Także mieć takiego zmiennika to jest skarb. To jest naprawdę świetny, to jest komfort dla trenera. Że wpuści z ławki gościa, który jest tak ambitny i na tyle dobry, że da impuls drużynie, żeby dalej wygrywać.
No bo my mamy tak naprawdę nawet nie dwie, trzy reprezentacje, bo to równocześnie działo się, gdy ta pierwsza przygotowywała się w Zakopanem do tego najważniejszego turnieju, czyli do turnieju kwalifikacyjnego, który odbył się w Ergo Arenie. Zresztą zakończył się awansem na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Równocześnie Uniwersjada, równocześnie finał Ligi Narodów i ludzi wystarczyło do tego, żeby te wszystkie imprezy z dobrym skutkiem obsłużyć. Na twojej pozycji Piotrek Nowakowski, Bieniek, Kochanowski grał bardzo mało, w kwadracie właściwie spędził ten
Kochanowski
czas.
Kochanowski grał mało, więcej wchodził Karol Kłos. Myślę, że moja pozycja naprawdę w reprezentacji Polski to jest jedni z najlepszych na świecie. Zarówno Piotrek, ścisły top, Mateusz Bieniek, myślę, że jeszcze ma możliwości, chociaż naprawdę dobre zawody rozgrywał. Mam wrażenie, że mogliby dostawać trochę więcej piłek, bo z takimi możliwościami byliby na pewno jeszcze większą wartością dla naszej drużyny, bo punkty potrafią zdobywać z ataku z dużą łatwością, więc trochę żałuję, że nie mieli więcej szans.
I wrzuciliśmy w tym momencie kamyczek do ogródka rozgrywających. Gdy wchodziliśmy do studia, to zapytałeś, czy koniecznie musimy o rozgrywających rozmawiać. No bo, powiedzmy cokolwiek, no bo tutaj ostrzał po meczu ze Słowenią skierowany w Fabiana Drzyzgę, który tutaj troszeczkę zawalił.
No tak, ale to ja sądzę, że też można troszeczkę wrzucić kamyczek również do trenerskiego ogródka, bo to, że jego pierwszy rozgrywający gra, powiedzmy, średnie zawody, to nie świadczy, że nie może zrobić zmiany na tej pozycji, tak? Ale czasami no, jest chyba takie przywiązanie, że zaraz liczył być może trener na to, że w każdej chwili może przeskoczyć i wskoczyć na level wyżej i pociągnąć drużynę do zwycięstwa. Myślę, że na to trener liczył. Natomiast stało się tak, że no, był ten sam poziom na przestrzeni całego spotkania. Sądzę, że mała zmiana, była tam zmiana, ale to już chyba trochę
za późno. Nie w tym momencie.
Tak, myślę, że zmiana na tej pozycji mogłaby troszeczkę odmienić losy tego spotkania.
Gdy zdobywaliśmy Mistrzostwo Świata, to wydawało się, że Łomacz jest nawet niekoniecznie zmiennikiem, bo tutaj różnie to rotował tym składem. I Drzyzga, i Łomacz to byli tacy pełnoprawni rozgrywający. Nie ma teraz takiej dysproporcji, że jest Drzyzga i ten Komenda, który jeszcze musi się oswoić z rolą reprezentanta i nabyć tej dojrzałości i odpowiedzialności?
No to, że Fabian Drzyzga jest naszym pierwszym rozgrywającym, to ja nie mam wątpliwości i patrząc na jego ostatnie spotkania, nawet turniej Mistrzostw Europy, zdecydowanie to potwierdził. Natomiast jeżeli chodzi o drugiego, no to oczywiście myślę, że Grzesiek Łomacz nadal mógłby być na Mistrzostwach Europy i drugim rozgrywającym, ale dużą odpowiedzialnością trenera jest również szukanie zmienników i patrzenie na przyszłość reprezentacji. No Grzesiek jest już po 30, więc trener zaczyna patrzeć na przyszłość i dlatego myślę, że znowu świetna sprawa, że mamy Komendę, który pokazał zarówno na przestrzeni ostatniego sezonu, jak i w tych meczach reprezentacji, które zagrał, się ze świetnej strony. Pokazał, że potrafi kreować grę. Bardzo mi się podoba, jak gra i cieszę się, że mamy właśnie takiego Komendę, który będzie mógł przejąć później pałeczkę na pewno z czasem po Fabianie.
Na pozycji rozgrywających, tym czwartym w reprezentacji jest człowiek dwojga imion, Janusz, chłopak od nas z Trefla. On pojechał teraz na ten turniej Pucharu Świata, natomiast wiadomo, jaka jest jego rola w drużynie. On jeszcze niekoniecznie musi być pierwszym wyborem trenera w przypadku Igrzysk Olimpijskich. Podobno on w ogóle na krótko tam jedzie.
No tak, bo turniej zaczyna się jutro. Ten trzon tej kadry wyjeżdża bodajże jutro. Więc,
a już jutro pierwszy mecz.
A już jutro pierwszy mecz, więc trener podzielił tą kadrę na dwie części. Jedna już się zaaklimatyzowała i zaczyna grać. W tej właśnie pierwszej części jest Marcin Janusz. I kolejna postać z wielką przyszłością przed sobą. Ma wszystko, żeby też odegrać dużą rolę w polskiej reprezentacji. Kwestia tylko taka, żeby potwierdził to teraz na przykład w najbliższym sezonie w Treflu. Potem na pewno dostanie szansę w reprezentacji. I no niestety, ale życie sportowca polega też na tym, żeby stawiać czoła tym wszystkim oczekiwaniom, które są. I od tego, jak się wypadnie w tych spotkaniach, później będzie zależała przyszłość danego zawodnika.
No ale przez Trefla krótka droga do reprezentacji. Maciek Muzaj potwierdził,
świetnie,
bo
to jest kapitalna sprawa.
Był czwartym atakującym. Tutaj
to się potwierdza już któryś raz, właśnie, że kto przyjdzie do Gdańska, dostaje szansę. To jest taka obopólna korzyść i potem możemy obserwować ich, tych kolegów, którzy tutaj, naszych reprezentantów gdańskich w reprezentacji i świetne występy, naprawdę.
To ostatnie nazwisko, jeszcze Bartosz Kurek, MVP ostatnich Mistrzostw Świata, wraca do drużyny. On już jest w Japonii, on walczy o powrót do reprezentacji, bo przypomnijmy tylko, bardzo poważna operacja kręgosłupa, to w kwietniu było, zdaje się, no i problemy z powrotem najpierw do zdrowia, teraz do formy.
Według wszelkich doniesień wychodzi na to, że Bartek jest zdrowy, sprawny i w formie, więc ja myślę, że on ma taki duży głód siatkówki. Ominęła go naprawdę fajna impreza, zakończona medalem, więc on teraz jest na pewno naładowany i będzie ciągnął tą drużynę znowu na szczyt w kolejnym turnieju.
Ciąg dalszy emocji siatkarskich już od jutra, to jest 15 dni, 11 meczów w tym czasie, no niesamowite, a pamiętamy, że przecież świeżutko w pamięci mamy i ten turniej kwalifikacyjny w Ergo Arenie, i Ligę Narodów, i Uniwersjadę, mnóstwo tego się w tej chwili dzieje. Słowo o Treflu, jesteście po turnieju w Gostycynie, turniej czterech pucharów, zrobiliście swoje, wygraliście, Bydgoszcz to tak się będzie nazywała, BKS Wisla?
Tak, sam się zdziwiłem.
Myślałem, że z Chemikiem będziesz grał, tak?
No właśnie, tak wychodzi, że co roku gram z Bydgoszczą i co roku się inaczej nazywa.
No ale wygraliście z nimi gładko, 3-0. Potem był mecz no, z takim dyżurnym waszym sparring partnerem, bo to był już trzeci mecz w tym przesezonowym cyklu z Indyk Polem AZS. Wygraliście 3-2 po zaciętym meczu. Ty w tym meczu, w tym spotkaniu nie grałeś, w tym pierwszym. Jak wygląda drużyna od środka?
Michałowi Winiarskiemu udało się naprawdę skompletować bardzo fajną drużynę. Nie dość, że fajne charaktery, to bardzo pracowita ekipa. Naprawdę zmierzamy w dobrym kierunku. Wszyscy się bardzo przykładają na treningach i dzięki temu rośniemy. No oczywiście to są takie rzeczy jak adaptacja jakoś do taktyki, do oczekiwań trenera. Wszyscy staramy się tutaj dołożyć wszelkich starań, żeby właśnie ta strona wyglądała jak najlepiej. Ta współpraca przebiega bardzo profesjonalnie i myślę, że jeżeli tak dalej będziemy wyglądać, to będziemy tam starali się sprawić jak najwięcej niespodzianek.
Pod koszem, na środku, o centrze myślałem. Na środku mamy Wojtka Grzyba, mamy Krera, to jest człowiek, który ma bardzo dobre CV tutaj, chociaż w tej Europie długo sobie nie pograł. Zdaje się tylko jeden sezon we Włoszech, a tak to po prostu z Argentyny do nas przyjechał. To jest poziom Piotra Nowakowskiego? Pablo Krer się nazywa.
Tak, więc tak. Można powiedzieć jednym słowem, że nie, bo Piotrek jest, wiadomo, jednym z najlepszych na świecie. Jak ktoś układa listę najlepszych środkowych, zaczyna między innymi od Piotrka. Ale Pablo ma taką cechę, która nie można powiedzieć tylko nie, bo on jest niesamowicie doświadczony i skuteczny. I skuteczność to jest coś, co mają wspólnego. Piotrek tylko robił te rzeczy w taki niesamowicie efektowny sposób, a Pablo po prostu zdobywa punkty. I jest naprawdę bardzo doświadczony, ma świetną zagrywkę, fajne wyszkolenie techniczne, będzie na pewno też dużym też wsparciem, jeżeli chodzi tam o obronę w tych ustawieniach, gdzie będzie zagrywał. Do tego szybki bardzo na bloku, naprawdę bardzo duże wzmocnienie.
Fajnie, a te punkty robić będzie Bartosz Filipiak. To już jest rozmiar Maćka Muzaja. 34 punkty w tych dwóch meczach zdobył.
No też nie, bo zupełnie inna charakterystyka. Maciek był leworęczny, Bartek prawo. Maciek skakał chyba najwyżej w lidze. Bartek jest niższym zawodnikiem, ale zdającym sobie sprawę z tego, jak powinien grać. Myślę, że ma wszystko do tego, aby na pewno być jednym z czołowych zawodników w plus lidze. Jest naprawdę mocny. To, że nie skacze tak wysoko jak Maciek. O niczym nie świadczy, bo nie trzeba zdobywać punktów uderzając piłkę nad blokiem. Trzeba czasami obić blok. I to wystarczy na zdobycie tego samego punktu, więc chciałbym właśnie, żeby ta drużyna tak grała. Niekoniecznie siłą, że górą atakować, że mocno wszystko, tylko żeby po prostu grać mądrze, żeby zdobywać punkty i tym właśnie bym chciał punktować rywali.
No już wkrótce te ważne punkty będziecie zdobywać, bo dokładnie 4 tygodnie do inauguracji rozgrywek i PGS Kra Bełchatów na inaugurację. Niejako dyżurne rozpoczęcie, dyżurna inauguracja. Ostatnio, gdzie się nie obejrzymy, to Bełchatów za nami, czy Liga Mistrzów, czy inauguracja Ekstraklasy, czy Puchar Polski.
No bywają takie sezony, że rzeczywiście z jakąś drużyną gra się dużo więcej niż z inną. I to w ostatnim sezonie to był Bełchatów.
A to dobrze, że Bełchatów na początek, że od razu z takiego wysokiego C, niezależnie od tego, jaka tam będzie moc, to zawsze jest drużyna, która bije się o najwyższe.
No, zgadza się. Tutaj przyjedzie Mariusz Wlazły z ekipą i zobaczymy, na jakim etapie i z jaką formą przyjadą, tak? No my oczywiście postaramy się, aby nasza forma była jak najwyższa i wiadomo, że potencjał finansowy obu ekip jest różny. Oczywiście z korzyścią dla Bełchatowa. Za potencjał finansowy buduje się potencjał później zawodniczy. Ale tak jak już mówiliśmy na przykładzie reprezentacji, że nie zawsze drużyna potencjalnie lepsza wygrywa. I to będziemy starali się udowadniać w tym sezonie.
Tym bardziej, że bardzo istotne jest przywiązanie do barw klubowych i do miejsca, a przykładem takiego przywiązania jest Wojtek Grzyb, który 5 lat temu przybył do Gdańska.
Teraz szósty rok zaczyna.
Szósty rok zaczyna, zaczyna 20 rok zawodowej kariery. Znakomicie, edukacyjnie także się udziela, bo właśnie z lekcji wracasz, zdaje się, klasa tak, z mistrzem.
Tak, tak, tak. Miałem dzisiaj lekcję z dziećmi ze Starogardu Gdańskiego w ramach konkursu właśnie, który zorganizował klub. Lekcja Lwia, lekcja WF-u.
Wiedzą, kto to jest Wojtek Grzyb.
Tak, tak.
A jak nie, to się dowiedzie. Kto nie wiedział, dostał dwóje.
Nie stawiałem o tym. Wszyscy byli zaangażowani bardzo.
Wojtek Grzyb, 13 lat temu to było wicemistrz świata. Teraz kluczowa postać wciąż niezmiennie od 5 lat Trefla Gdańsk. Który to Trefl? Jeszcze do Suwałk, tak? Turniej sobie zagracie.
Tak, teraz najbliższy weekend gramy w Suwałkach.
Pod wodzą Michała Winiarskiego, kolegi z ławki ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wojtka Grzyba. Wojtek Grzyb był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
No tak jak zawodowców, to tylko słuchać i słuchać, drodzy państwo. Ja to przepraszam, Wojtek, ale nie mogę uwierzyć. 20 lat kariery sportowej. Przecież to młody człowiek jest.
Dziękuję.
6 minut zostało do godziny 13.